Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj kolejny raz gościmy Magdalenę Brzezińską. Ostatnio pani Magda opowiadała nam o Pakistanie. Dzisiaj przeskakujemy nieco i mówić będziemy o Sri Lance. Na Sri Lance pani Magda, podobnie jak w Pakistanie, także była. No i co możemy powiedzieć tym, którzy, nie wiem, na przykład marzą, by odwiedzić tamto miejsce?
Ja osobiście na Sri Lance byłam w 2009 roku, więc 4 lata temu, ale cały czas jeszcze te wspomnienia są dość żywe. I naprawdę z chęcią wróciłabym na tę wyspę i każdemu, kto dysponuje nawet tylko 2 tygodniami czasu, poleciłabym wyjazd taki turystyczny. Przede wszystkim jest to wyspa, która zachęca swoim klimatem i położeniem. Fantastyczna flora i fauna, wspaniałe rajskie plaże, świetna infrastruktura hotelowa, ajurweda, więc raj dla leniuchowania, ale także świetne miejsce, żeby zobaczyć więcej troszeczkę zabytków. Przede wszystkim jest to w tej chwili kraj, do którego jest spora łatwość dotarcia. Sporo jest wycieczek w tamtym kierunku, a i podróżując samotnie, nie ma problemu z zdobyciem wizy, co jest ważne. Do Pakistanu nie jest to takie proste. Jeżeli chodzi o Sri Lankę, w tej chwili od jakiegoś czasu już funkcjonuje system elektroniczny wiz ETA. W związku z czym wystarczy mieć tak naprawdę w portfelu $30 i jest to wyspa w zasięgu ręki.
Osobom, które, nie wiem, urodziły się tak jak ja w połowie lat 70., gdzieś tam cały czas w głowie dźwięczy Ceylon, herbata. Tutaj możemy jakby rozpocząć tę naszą przygodę ze Sri Lanką właśnie od sprawy nazwy, od spraw politycznych i tak dalej.
I bardzo słusznie, dziękuję, że pan o to zapytał, bo z nazwą jest dużo kłopotu. Nie ma drugiego państwa na świecie takiego jak właśnie Sri Lanka, która tyle razy zmieniała swoją nazwę. To się wiąże z przybyszami, którzy przybywali w ciągu wielu wieków na tę wyspę. I już w starożytności Arabowie, którzy zupełnie przypadkiem tę wyspę odkryli, nazwali ją Serendip, gdzie państwo możecie też gdzieś w jakichś książkach, przewodnikach znaleźć tę nazwę dość często. To jest też nazwa inna Portugalczyków, która mniej więcej znaczy tyle, co kraina rozkoszy. To jest również Ceylon, który my znamy, a dla nas tak naprawdę to jest nazwa tylko i wyłącznie geograficzne samej wyspy i stąd dużo nieporozumień. Państwo samo w sobie nazywa się Sri Lanka od 72 roku. Według mnie niesłusznie w Polsce jest ta nazwa rozdzielana, ponieważ już sama nazwa Sri Lanka mniej więcej znaczy tyle co wyspa i to ta wyspa taka święta bądź piękna. No niemniej jednak tak jest. No i też, żeby uporządkować sprawę, mieszkanie Sri Lanki to jest Lankijczyk, bo też z tym ludzie mają kłopoty. Generalnie jest to wyspa, która jest nazywana perłą Oceanu Indyjskiego, albo ze względu na swój kształt łzą z policzka Indii. Bliskość Indii, bo to jest raptem cieśnina, 32 km do tego kontynentu. No też warto podkreślić, o czym może nie wszyscy wiedzą, że to jest demokratyczna republika socjalistyczna. Pierwszą zresztą panią premier była kobieta tam, dość znana w latach 70. Także to jeżeli chodzi o wstęp.
Pamiętamy, kilkanaście lat temu niezbyt wielu turystów nam docierało, ponieważ panowały tam pewne niepokoje polityczne.
Ja dokładnie byłam właśnie w 2009 roku. Zapewne ma pan tu na myśli wojnę domową, która się toczyła przeszło ćwierć wieku. Od 83 roku, a skończyła dokładnie 17 maja 2009 roku. Ja trafiłam w ostatnie podrygi tamilskich tygrysów, bo tak się nazywało to terrorystyczne ugrupowanie. Wtedy mówiło się, że północ dla turystów jest niedostępna, bo tam właśnie siedzibę mieli Tamilowie. Pozostała część wyspy uchodziła za bezpieczną. Tak naprawdę ten wyjazd na Sri Lankę był trochę przypadkowym wyjazdem, ponieważ jako miłośniczka Indii chciałam po raz drugi pojechać do Indii. Niestety znowu pokrzyżowali mi tutaj plan terroryści, tym razem w Bombaju. No i w zasadzie takim planem B była Sri Lanka. I wydawało mi się, że nic mnie tam dziwnego nie spotka. Otóż okazało się, że będąc w lutym 2009 roku, Tamilowi właśnie bombardowali Colombo. Co było w ogóle ewenementem w tych czasach. Mało tego, okazało się, że wojska rządowe syngaleskie, z którymi Tamilowi walczyli, mieli siedzibę tuż przy hotelu, w którym 7 dni wcześniej spędziłam 2 noce. Więc taka mała atrakcja. No ale jak Państwo słyszycie, jestem żywa i cała. No warto też przy okazji tamilskich tygrysów wyjaśnić takie zawiłości etniczne, które związane są z tą wyspą. Ponieważ no, to jest mała wyspa. Zacznijmy od tego, że to jest raptem 65 tysięcy kilometrów kwadratowych. Mówiąc obrazowo, jest ona 5 razy mniejsza od Polski. Odległość z północy na południe to jest raptem około 400 kilometrów. Ta szerokość od wschodu na zachód to jest 200, ale nie myślcie Państwo, że tak łatwo się poruszać po tym kraju. Ja kiedyś swojego kolegę, Lankijczyka, zapytałam kiedyś dość przewrotnie, co zrobił takiego najdziwniejszego w swoim życiu najbardziej szalonego, więc on powiedział mi, że to była podróż do jego ukochanej dziewczyny z Colombo do Anuradhapury. Jakbyście Państwo spojrzeli na mapę, to jest raptem w jedną stronę 200 kilometrów, no więc trochę śmieszna sprawa, ale śmieje się ten, kto nie wie, jak się porusza po tej wyspie. No okazuje się, że ta komunikacja jest fatalna. Jeździ się tam z prędkością 30-40 km i to przed wyjazdem też warto wziąć pod uwagę. Wracając do ludności, to jest tylko 21 milionów ludzi, ale jest to grupa bardzo etnicznie zróżnicowana. 80% społeczeństwa to stanowią Syngalezi. 18 wspomniani przeze mnie przed chwilą Tamilowie. I ta grupa też nie jest jednorodna, ponieważ rdzenni Tamilowie, oni przybyli w IV wieku przed naszą erą na tą wyspę, podobnie jak w II wieku Syngalezi. A druga grupa Tamilów przybyła w związku z uprawą herbaty dopiero w XVIII wieku. I tu jest też takie zaskoczenie, ponieważ przeciętnemu Polakowi wydaje się, że no tamilscy terroryści to z pewnością muszą to być muzułmanie, no bo jakżeż inaczej. Akurat tu jest mały psikus, bo to są hinduiści, wyznawcy hinduizmu, których jest raptem 7%. Islam to jest też 7%, ale to są przybyli potomkowie Arabów. No w tej chwili już nawet się ich nie nazywa Maurami, ale nazwijmy ich Maurowie. Jak i Malajowie z kolei przybyli sprowadzeni przez Holendrów. To są również tak zwani burgerzy, czyli wszyscy potomkowie Portugalczyków przybyłych w XVI wieku, Holendrów w XVII wieku, Anglików XVIII-XIX wiek, jak ich Duńczyków i Niemców. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to rdzennymi mieszkańcami Sri Lanki są tak zwani Wedowie. I jest ich rzeczywiście w tej chwili niewielu. Jest taka osada na wschód od miejscowości Kendy. Nazywani oni są ludźmi lasu i to jest jedyna grupa etniczna, która jest związana od zawsze z tą wyspą.
Skoro już ten plan B udało się zrealizować, czyli dotarła pani na Sri Lankę właśnie, no to tak, który to był miesiąc, no i jaki klimat na miejscu panią zaskoczył.
Tak jest, więc to była druga połowa lutego i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że obojętnie w jakim miesiącu traficie na Sri Lankę, to będziecie mieć około 30 stopni, a więc raj.
Ewentualnie więcej popada trochę, tak?
Tak jest, ale należy wziąć pod uwagę opady monsunowe. I tu są dwa monsuny i w zależności od tego, gdzie jedziemy, należy je wziąć pod uwagę. I pierwszy monsun, on przybywa od tej części południowo-zachodniej, nazywa się Yala i trwa od maja do września, więc nie polecam w ten rejon wyjazdu wtedy. Drugi z kolei od wschodniej strony, nazwany Maha, to jest od grudnia do marca. Ale są to opady, które łatwo przewidzieć. Generalnie jest to klimat zwrotnikowy, monsunowy i równikowy, wilgotny, ale dzięki temu jest to fantastyczna flora po prostu na tej wyspie. Także Naprawdę przepiękne plaże. No, linia brzegowa to jest ponad 1300 kilometrów. To są niziny, ale też centralna część to są góry, więc dla miłośników jakichś wspinaczek też mamy tutaj świetne propozycje.
Hotele i najwięcej turystów jest gdzieś w pobliżu stolicy. Z tego, co słyszałem od innych podróżników, że no bo tam po prostu najłatwiej dojechać w te nieodległe okolice, o czym pani już wspominała, tam 200 kilometrów się jedzie bardzo długo.
Te najbardziej popularne plaże to są od Negombo aż do miejscowości na południu Gale, w zasadzie do Bentoty, to są te największe kurorty. I muszę tu państwu powiedzieć, że mimo tego, bo Sri Lanka na pewno też kojarzy się z takim zagrożeniem, które i tragedią, która spotkała tych mieszkańców dokładnie w 2004 roku, mówię tutaj o tsunami. Wystąpiło trzęsienie ziemi, w wyniku którego do wyspy trafiły ogromne fale w wysokości 15-20 metrów i ta infrastruktura hotelowa została wtedy zniszczona. 5 lat później naprawdę jeszcze było widać dużo zniszczeń, natomiast hotele już zostały odbudowane z fantastycznymi restauracjami, z fantastyczną obsługą, z pięknymi basenami, dostępem do plaży. Oczywiście jeszcze są to gabinety ajurwedy, więc naprawdę no, raj dla wypoczynku, powiem tylko tyle.
Jak już tam się wybierzemy, to pewnie skoro jest to tak egzotyczne miejsce, to mogą nas zaskoczyć i zwierzęta, i rośliny, prawda? Bo to na wyspie zazwyczaj jest ciekawiej niż na tak zwanym stałym lądzie.
Tak jest. Tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o florę i faunę, to Ceylon posiada aż 21 parków narodowych, a do tego jeszcze mnóstwo rezerwatów, także to jest naprawdę bogata flora i fauna. Jeżeli chodzi o faunę, przede wszystkim słoń ceylański, on jest mylony tutaj ze słoniem indyjskim, jest to podgatunek słonia indyjskiego. Dla ułatwienia powiem, to jest ten mniejszy słoń z mniejszymi uszami, tak. I tutaj państwo możecie doznać przejażdżek na tych słoniach z certyfikatem. Sama osobiście chyba powinnam do CV dołączać ten dokument. Można też wybrać się na safari i zobaczyć słonie żyjące na wolności. A ich jest niemało, bo na takiej małej wyspie to jest około 6 tysięcy zwierząt, więc naprawdę spora populacja. To jest też sierociniec słoni Pinavela, o którym może później będziemy mówić. To są też krokodyle, kobra indyjska, lamparty, z których też słynie Sri Lanka, szczególnie taki najbardziej znany park narodowy, to jest na południu wyspy o nazwie Yala. To są też małpy i tu też uwaga, bo jeżeli się idzie na romantyczną kolację gdzieś na wolnym powietrzu, to idąc do bufetu można już nie zastać tego, co się miało na talerzu. Sprytne zwierzęta, to są ptaki w niezliczonych ilości gatunków, to są potężne nietoperze i mało przyjemne warany. Warany nie tylko są w parkach narodowych, ale można je zobaczyć po prostu pomykające gdzieś tam na plaży, pływające w rzekach. Należy na nie uważać, ponieważ ukąszenie takiego stwora no, skutkuje poważnymi ranami, które się źle bardzo goją. I to są również żółwie wodne. Żółwie, które sobie ukochały wręcz Sri Lankę i taką atrakcją wartą polecenia to jest pojechanie do jednej z dwóch welęgarni właśnie na zachodnim wybrzeżu. Ja osobiście byłam w miejscowości Kozgoda, a druga jest to Bentota i tam Lankijczycy zbierają jaja żółwi i pomagają temu gatunkowi w przetrwaniu. Dopiero już gotowe żółwiki małe, które się wlęgły jakiś czas temu, są puszczane z powrotem na wolność do wody. Oprócz tego jeszcze rafy koralowe,
no
jeżeli
właśnie,
już o faunie mówimy.
Snurkować i nurkować,
oczywiście.
Tak?
Jest taka miejscowość na południu, to jest południowy zachód wybrzeża, Hikadua. Fantastyczny raj dla wszystkich surferów i miłośników nurkowania. Do tego jeszcze liczne laguny. Byłam na dwóch wycieczkach takich łodziami i można wtedy jeszcze bardziej no, rozkoszować się właśnie tą bogatą przyrodą i fauną, jak najbardziej. Jeżeli chodzi z kolei o florę, to takim miejscem wartym na Sri Lance polecenia jest ogród botaniczny, bardzo znany na całym świecie. Jest to 6 kilometrów od miejscowości Kendy. Nazywa się, jeżeli dobrze wymówię, a nazwy syngaleskie są, wierzcie mi państwo, straszne. To jest Paradenia bodajże. To jest ogród botaniczny, który jest położony na 60 hektarach powierzchni. Znajduje się tam figowiec, który jest największym drzewem świata. Słynna Aleja Palmowa i nawet drzewo, które posadził towarzysz Cyrankiewicz, więc taka miła niespodzianka dla Polaków.
Wspomina pani o tym sierocińcu dla słoni. Cóż to takiego za miejsce, bo to no, miejsce słynne. Słyszałem już o nim też, zanim usłyszałem o tym, że coraz więcej osób wybiera się na Sri Lankę.
To jest miejsce, które musicie państwo obejrzeć. To ja to określiłam, pisząc cały artykuł na swoim blogu, jako najpiękniejsze 2 godziny na tej wyspie. To jest sierocniniec, który powstał w 1975 roku dzięki lankijskiemu Departamentowi Ochrony Przyrody i jest to niewielka odległość od Colombo. Jest to 10 hektarów nad piękną rzeką, gdzie w tej chwili wyczytałam, że to już jest około 90 słoni. W 2009 roku, kiedy ja byłam, to stado liczyło około 70 słoni. Dlaczego to się nazywa sierociniec? No, dokładnie tak, jak sama nazwa wskazuje, trafiają tam osierocone słonie, odrzucane przez stado, jakieś sztuki, które zaginęły oraz ofiary też wojny domowej. Te zwierzęta, które ucierpiały w wyniku min przeciwpiechotnych. No, w ten sposób też Lankijczycy próbują zwrócić uwagę na ochronę tego gatunku. Potrafiły być takie lata, chociażby jak 2010 rok, gdzie aż 200 słoni ginęło tylko jednego roku. Ten sierociniec jest udostępniony dla turystów. Można w ciągu dnia trafić, i tu warto też sobie sprawdzić gdzieś w internecie te godziny, wyprowadzania tego stada nad rzekę, gdzie przez 2 godziny można obserwować baraszkujące w wodzie słonie. To jest naprawdę przepiękny widok. Spokojnie można też sobie zrobić zdjęcie ze słonikami. Jest taki piękny widokowy taras, gdzie można coś pysznego zjeść, a jednocześnie napawać się tym wspaniałym widokiem. Ja niedawno czytałam taką kontrowersyjną opinię jednej z słynnych naszych polskich podróżniczek na temat tego sierocińca. Ta dziewczyna widziała tylko tam słonie, które są zakute w łańcuchy. Widziała tylko halabardy opiekunów słoni. Tam ten człowiek nazywa się Mahmud. W Polsce raczej popularna nazwa jest Kornak, no ale nieważne. Myślę, że to jest małe nieporozumienie. Tak naprawdę dzięki turystom jest w stanie to stado utrzymać się z tych pieniędzy, które turyści przywożą. I tak samo całe oczy świata są zwrócone na ratowanie tego gatunku. Także no, samo zwierzę w sobie potrafi być niebezpieczne. Nie wiem, czy ktokolwiek, jeżeli widział jakieś filmy dokumentalne, to widzi, że rozwścieczona, powiedzmy, samica słonia potrafi być naprawdę niebezpiecznym zwierzęciem. Stąd te łańcuchy. Też taka ciekawostka. Dowiedziałam się właśnie w Pinaveli, bo tak mi ten sierociniec się nazywa, że słoń dziennie zjada 76 kg świeżej karmy, więc naprawdę, żeby wyżywić takie zwierzę, no, potrzebne są do tego środki. Też fajna, niespotykana rzecz. Możecie państwo spotkać tam pewną firmę, ona się nazywa Maximus, która pozyskuje papier z, uwaga, odchodów słoni. Przerabiają oni dziennie 2000 ton, za przeproszeniem, kupy. Następuje dezynfekcja specjalną rośliną, ona się nazywa margosa, i z 10 kg takiego łajna uzyskuje się prawie 700 arkuszy A4 papieru. Jest tam sklep, w którym można kupić rzeczy zrobione z tego papieru, i są to przepiękne albumy, przepiękne kartki, papeterie, notesy, zakładki, więc no, fantastyczna rzecz i świat się tym zachwyca, więc warto też coś takiego zobaczyć. No, w każdym razie Pinavela bezwzględnie do zobaczenia. Bardzo przyjaźni, uśmiechnięci ludzi, życzliwi, na każdym kroku chętni do pomocy turystom, także bez dwóch zdań, bardzo sympatyczny naród.
Zatem przejdźmy do kuchni. Mm-hmm. Domyślam się, że raczej są to dania ostre.
Tak, ale muszę panu powiedzieć, że no, ja już troszeczkę krajów zwiedziłam, ale to jest moja ulubiona kuchnia. Pikantna to jest piekło w tak zwanej gębie, ale przy okazji niebo. Jeżeli ktoś w życiu dałby mi szansę jeszcze jednego tylko weekendu z kuchnią lankijską, to ja będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, proszę mi wierzyć. Owszem, można sobie zamówić też dania nieco o mniejszej pikanterii. W hotelach zazwyczaj one są nawet zaznaczane ilością papryczek, więc no, dla spróbowania można sięgnąć po danie, które ma tych 5 papryczek, ale ostrzegam. To są oczywiście wszystkie potrawy curry, to są pikantne sambole, ale też fantastyczne desery. To są puddingi, to są pianki, jakieś no po prostu cuda. Nie ma w zasadzie miesiąca, żeby z moją przyjaciółką, a byłam właśnie tam z przyjaciółką na Sri Lance, żebyśmy nie wspominały czekoladowego puddingu z candy. Pozdrawiam, Ewo. Także serdecznie. To są również fantastyczne owoce. Ananasy, papaje, ale też egzotyczne owoce. Myślę, że takim ciekawym owocem, o którym warto wspomnieć, to jest durian. To jest taki ciekawy owoc, który nawet potrafi mieć do 4 kg. Ma dużą łupinę z kolcami. W środku miąższ jest żółty. I z czego ten durian słynie? Otóż, proszę państwa, ze smrodu. Śmierdzi makabrycznie. Niektórzy zachwycają się smakiem z kolei i twierdzą, że śmierdzi jak piekło, a smakuje jak niebo. Dla mnie osobiście dwa piekła. Nie polecam. No ale żeby, to jest niepowtarzalna okazja, żeby spróbować czegoś takiego, także no warto wiedzieć o tych durianach. Następny owoc, jackfruit. Największy z owoców w ogóle świata, więc też warto coś takiego spróbować. Mało tego, jak już jesteśmy przy jedzeniu i przyprawach, to są na Sri Lance ogrody przypraw specjalnie zorganizowane dla turystów. I tu państwo możecie zobaczyć przede wszystkim drzewa cynamonowca. Sri Lanka słynie z tego. Ta przyprawa przyciągnęła Portugalczyków na tą wyspę. To jest również pieprz, to jest wanilia, to jest gałka muszkatałowa, kardamon i szereg innych. I wszystko można obejrzeć, powąchać, także serdecznie polecam. No a kuchnia, teraz się rozmarzyła.
No ale coś najbliższego, jeśli chodzi o doznania kulinarne, to rozumiem, gdzieś tam w tle jest kuchnia indyjska?
Pewnie na północy, gdzie ja niestety nie byłam, ona jest bardzo zbliżona. Tamilowie, ci zwłaszcza przybyli z dystryktu Tamil Nadu, no i tak samo tę kuchnię jakby zaadoptowali. Owszem, no to są wszystkie mieszanki przypraw, masale, to jest też podstawa, jest ryż, więc jakieś tam cechy są wspólne, ale nie za wiele, powiem szczerze. W ogóle wydawało mi się, że Sri Lanka bardziej jest podobna do Indii i tutaj było moje zaskoczenie, bo nie aż tak bardzo.
A skoro o kuchni, i mówiliśmy na początku rozmowy o herbacie, no to smakuje herbata na Sri Lance?
Ale tu też muszę zaskoczyć państwa, ponieważ nie ma tradycji picia herbaty na Sri Lance. Żeby napić się prawdziwej herbaty, trzeba koniecznie jechać na plantację herbaty i tam ją kupić. Ponieważ w normalnych sklepach i w hotelach będziecie państwo częstowani, za przeproszeniem mówiąc, lurą. Lipton, taki sam jak w Polsce, i to jeszcze z dodatkiem mleka na modłę brytyjską. Więc nie ma zwyczaju i jakichś no takich fantastycznych herbaciarni w tych samych kurortach turystycznych, gdzie można by tej herbaty spróbować. Natomiast no trzeba wybrać się po prostu na typową plantację herbaty. Takim zagłębiem herbacianym jest Nuwara Eliya i okolice. To jest rejon górzysty, który sprzyja uprawie herbaty. Tu też taka ciekawostka, ponieważ tak naprawdę, no to tą uprawą w XIX wieku zajęli się Brytyjczycy, ale najpierw była kawa. I przez jakiś czas uprawiano kawę. Dopiero w latach 60. XIX wieku te uprawy zaatakował grzyb rdza kawowa. I całe te uprawy kawy, no niestety, zostały zdziesiątkowane przez tą chorobę. Potem ktoś wymyślił, że można by zacząć tak uprawiać herbatę. I w ten sposób od końca XIX wieku uprawiana jest tam herbata. I tutaj wszyscy koneserzy świata zgadzają się, że najlepsze gatunki herbaty właśnie są na Sri Lance. Możecie państwo pojechać na taką plantację, zobaczyć, jak herbata, jak liście herbaty są przez tamilki zrywane. Jak wygląda dalej w fabryce obróbka herbaty. Czyli wszystkie widzimy etapy produkcji, jak wiednięcie, zgniatanie, fermentacja, suszenie, pakowanie, aż w końcu trafiamy do sklepu, gdzie możemy degustować herbaty i kupić. I tu naprawdę warto tam kupić. Albo ewentualnie jeszcze jest to ostatnia szansa na lotnisku, bo w miejscowościach turystycznych tego Państwo na pewno nie zrobicie.
A jak już je tam znajdziemy, są takie charakterystyczne, nie wiem, wyroby, rzemiosło, które no chociażby kupić jako pamiątkę z wyjazdu?
Bezwzględnie. No to, że herbata jest znana na Sri Lance, to wiedzą chyba wszyscy, natomiast nie wszyscy wiedzą, że ta wyspa słynie z kamieni szlachetnych i półszlachetnych. I najpiękniejsze szafiry świata właśnie są wydobywane na Sri Lance. No oczywiście, jeżeli kogoś tylko stać na to, nie są to tanie wyroby, to jak najbardziej można nabyć szafiry, ale nie tylko szafiry, bo odmianą szafira też są słynne rubiny, ale i topazy, ametysty, cyrkonie, no czego tylko dusza zapragnie. Można też tam zobaczyć też takie no, typowe sklepy jubilerskie, ale mające również mini muzea, gdzie jest opowiadana cała historia wydobycia tych kamieni, gdzie można zobaczyć, jak przed obróbką kamień wygląda. Możecie Państwo zobaczyć też nietypowe kamienie, takie jak kocie oczy, takie jak kamienie księżycowe, jak szafiry gwiaździste. No tak dla też taką ciekawostką jest to, że szafir Stewartów, który znajduje się w koronie brytyjskiej, właśnie pochodzi ze Sri Lanki, jak i błędnie zresztą wprowadzająca w błąd nazwa Bluebell of Asia bądź India pochodzi właśnie ze Sri Lanki. Jest to 400-karatowy szafir. Fantastyczny, także jak najbardziej. Kamienie tak. Ale oprócz jeszcze kamieni, nie wszyscy o tym wiedzą, że można kupić batiki. Batiki kojarzą się zupełnie z innym krajem i zresztą słusznie, bo Holendrzy sprowadzili tę technikę zdobienia tkanin z Indonezji. To są również koronki, które są popularne na południu kraju, szczególnie takim zagłębiem koronkarskim jest miejscowość Gale. I to jest spuścizna po Portugalczykach. To są maski. Są to maski niezwykłe, z wyłupiastymi oczami, z włosami w kształcie węży, które przedstawiają demony, a jednocześnie mają odstraszać te złe duchy i chronić domostwa, jeżeli się taką maskę powiesi, a często Lankijczycy sobie wieszają nawet je nie wewnątrz domu, a przed domem. To z pewnością też dla osób, które kochają, tak jak ja, fotografowanie, to jest taka gratka sfotografować rybaków, którzy łowią ryby siedząc na palach. I jedynym miejscem takim jest południe Sri Lanki, okolice miejscowości Gale. I tu muszę Państwu powiedzieć, że spotkało mnie lekkie rozczarowanie, bo ja sobie tak wyobrażałam, no tak, no oczywiście, no jeszcze o tym nie wspomniałam, że też fantastyczne są owoce morza, krewetki, różne ryby, ja byłam zachwycona tymi rzeczami właśnie do jedzenia.
Jak to na wyspie.
No, tak jest. No i wydawało mi się, że każdy Lankijczyk, który taką rybkę chce sobie złowić, to myk na taki pal i wystarczy tylko z aparatem wyjść na plażę. No otóż nie, okazało się, że w tej chwili to jest czysta komercja. Należy tym rybakom zapłacić parę rupii, żeby wskoczyli na te kije, no ale zdjęcie mam, więc marzenie zostało spełnione.
Czy na Sri Lance również, jak w Azji Południowo-Wschodniej, te ceny są tak do zaakceptowania przez Polaków?
Są do zaakceptowania
Polaków,
jak najbardziej.
Afryka jest droga, Azja Południowo-Wschodnia tańsza, czyli rozumiem, że Sri Lanka również tak wpisuje się ten finansowy krajobraz.
Jak najbardziej, już za jakieś w przeliczeniu na nasze polskie złotówki za 20-30 zł można bardzo obfity obiad jeszcze z deserem zjeść, także no to jest takie porównanie, myślę.
Popularne w Azji też guesthouse'y, takie małe hoteliki znajdziemy?
Też wszystko zależy od budżetu i kieszeni, także i małe, i jakieś kwatery, i wielkie resorty nadmorskie, także no wszystko zależy.
Składnikiem naszej wyprawy będzie pewnie przelot.
Jak zwykle oczywiście przelot, ale nie jest on taki straszny, bo w tej chwili już w stosunku do tego czasu, kiedy ja byłam, są różne promocje linii wielu lotniczych. Mało tego, niedawno widziałam również też taką promocję czarterów, które mają niepełne obłożenie i sprzedają na rynku wolnym też bilety, więc można coś takiego z Warszawy, bezpośredni lot, no to już w ogóle jest marzenie zdobyć.
Dwa razy padło takie pojęcie Ajurweda. Cóż to takiego? Wytłumaczmy.
To są gabinety odnowy biologicznej, takie spa można powiedzieć. Oczywiście jest to podobnie jak w Indiach, taka technika masażu odpowiednimi olejkami, jakichś aromatycznych kąpieli, także no takie dobre wyciszenie po zwiedzaniu okolicy.
Czy jeśli znajdziemy się na tej egzotycznej wyspie, będziemy mogli podziwiać także dorobek kultury materialnej, czyli inaczej mówiąc, zabytki, tego typu atrakcje, czy tam także na nas czekają?
Jak najbardziej. No, na wstępie właśnie mówiłam o tej wielokulturowości etnicznej, w związku z czym zostało również bardzo dużo i dobrze zachowanych zabytków. Na samej wyspie znajduje się około w tej chwili 7 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Takimi miejscami, które Państwo musicie zobaczyć, będąc na Sri Lance, to jest taka podstawa, to jest tak zwany złoty trójkąt kulturalny. To jest trójkąt pomiędzy miejscowościami Kendy, Anuradhapura, Polonnaruwa i w środku do zobaczenia Dambula oraz Sigiriya. Także to jest takie must see, mówiąc z angielskiego. Po kolei parę słów o tych miejscowościach. Anuradhapura to jest syngaleska dawna stolica. Przeszło 1000 lat była stolicą tego państwa. Także tutaj niektóre przewodniki nawet o tym mówią, że te zabytki, które turyści mogą w tej chwili podziwiać, są porównywane z egipskimi piramidami. Tam panowało 113 monarchów. Zresztą bardzo ciekawa historia. Kto więcej ma czasu, może zgłębić. Ten trup ścielił się gęsto, ale po tych monarchach zostały wspaniałe pałace, ogrody oraz, co ciekawe, i to jest ewenement na skalę światową, w tych czasach sztuczne zbiorniki wodne. To są również ośrodki buddyjskie, bo nie powiedziałam, że oczywiście główną i wiodącą religią 70% mieszkańców Sri Lanki to są wyznawcy buddyzmu. I znajdziecie Państwo w Anuradhapurze 3 główne stupy, zwane w zasadzie tam na Sri Lance dagobami. I jest to jedna wielka, największa stupa z pięknym murem, gdzie jest to wyrzeźbione, są słonie na tym murze. Następna, nieco mniejsza, ale przez buddystów bardziej czczona, ponieważ kiedyś znajdował się tam obojczyk Buddy. I największa stupa, która ma wysokość prawie 120 metrów. Mało tego, w tej samej miejscowości jest sanktuarium buddyjskie, tak zwana Sri Mahabodhi. Cóż to takiego jest? Znajduje się tam najświętsze drzewo buddyzmu. Jest to najstarsze udokumentowane drzewo na świecie. Jest to figowiec, gdzie szczep tego figowca w 247 roku przed naszą erą przywiózł misjonarz, a jednocześnie syn króla indyjskiego Asioki. I w ten sposób również przywiózł wraz z tym szczepem figowca, pod którym Budda doznał oświecenia, buddyzm na Sri Lankę. I jest to jedyny w tej chwili na świecie kraj, gdzie buddyzm w tej chwili jest w stanie jakby czystym, taki pierwotny buddyzm. Oprócz właśnie tych buddyjskich stóp, oprócz tego sanktuarium, możecie Państwo też zajrzeć do skalnej świątyni, która się nazywa Isur Munia, a stamtąd, podążając już do Polonnaruwy, odwiedzić Dambule. Jest to o tyle ciekawe miejsce, gdyż są tam świątynie buddyjskie wykute w skalę. Jest to taki monolit, skała 160-metrowa, w której wykutych jest 5 świątyń. Wiązało się to z pobytem tam pewnego króla, który się przez 14 lat w tych jaskiniach ukrywał i w dowód wdzięczności postanowił świątynię zbudować. W Polonnaruwie, kolejnej stolicy, tym razem średniowiecznego Ceylonu, zobaczycie Państwo zabytkowe kompleksy pałacowe, klasztory z cytadelami, mury miasta, także też fajna gratka dla turystów. Kolejne miejsce warte zobaczenia to jest miejsce o nazwie też niełatwej, Viharagal. To są skalne trzy rzeźby Buddy. Jest to Budda stojący, Budda medytujący w pozycji lotosu i Budda leżący. Są to ogromne granitowe postaci. Ten leżący ma aż 14 metrów długości, a przy okazji no, piękny. Oprócz tego miejscem, którym ja najbardziej się zachwyciłam, jest Sigiriya. Jest to miejsce, które uznawane jest za ósmy cud świata. Jest to twierdza położona na górze 200-metrowej. Widzimy tylko nizinę i nagle wyłania się górę. Jest to forteca, która była rzeczywiście nie do zdobycia. Pewnego króla Kasapy, który ukrywał się na tej fortecy przed swoim przyrodnim bratem, no ale w głupi sposób niestety zginął, ponieważ wyszedł wojskom swojego brata naprzeciw na słoniu. Słoń spłoszył się, tak przynajmniej legenda donosi, mokradeł. Jego wojsko uznało to za odwrót, w ten sposób widząc, że zaraz trafi w ręce nieprzyjaciela, wyciągnął sztylet, popełnił samobójstwo i w ten sposób brat niestety tę twierdzę zdobył. Wchodzi się przez 2 godziny na sam szczyt tej góry. Skąd ta nazwa? Ona w tłumaczeniu na język polski oznacza lwią skałę. I rzeczywiście sam pałac miał kształt lwa. W tej chwili zostały już tylko, turyści mogą zobaczyć dwie lwie łapy. I w ten sposób wchodziło się do tego pałacu. Ale jest zachowany tron. Jest wspaniały widok z samej tej skały. Także no, po prostu coś cudownego. A do tego jeszcze słynące na cały świat freski. Nimf bądź panien dworu, w tej chwili około 20 bodajże tych postaci się zachowało. Pierwotnie to było aż 500 malowideł, więc też taka gratka naprawdę dla miłośników sztuki.
Gdzieś tam też słyszałem o możliwościach wypadów w dżunglę, tak? Dla tych, którzy byliby zainteresowani.
Jak najbardziej. No to już są Sigiriya, to już jest niedaleka wyprawa do Kendy, to już są tereny górzyste, jak zwykle parki narodowe, także jak najbardziej. Dżungla, safari, co tylko każdy sobie wymyśli. No i na samo zakończenie Kendy, to jest też bardzo ciekawa miejscowość, znajduje się tam świątynia zęba Buddy i tu Państwu polecam szczególnie dotarcie tam w sierpniu, ponieważ odbywa się festiwal z procesjami, gdzie są przepięknie postrojone słonie, gdzie przez okres bodajże tygodnia albo i więcej z tej świątyni ulicami Kendy wędruje taka procesja. No oczywiście nie uczestniczy w tym rzeczywiście ten ząb Buddy, a jego replika dla bezpieczeństwa.
A jak się tam czujemy, jeśli chodzi o odczucie tego klimatu Europejczyk? Jest tam też duszno i wilgotno?
Tak jak mówiłam, no to jest klimat monsunowy, więc ta wilgotność jest większa. Ale do zniesienia. Jedna jeszcze tylko też taka praktyczna, ważna rzecz, bo jeżeli Państwo poczytacie przewodniki, też dowiecie się, że jest zagrożenie malarii. Może niekoniecznie jest to aż takie duże zagrożenie, natomiast jedna warta rzecz, wziąć ze sobą środki przeciwko komarom. Wilgotność jest duża, więc i komary są, więc warto się czymś jednak spryskać, szczególnie w nocy są one uciążliwe, także.
Mimo, że mieszkamy na wybrzeżu, bo zazwyczaj tam turyści przybywają, prawda?
Tak, tak, ale te komary są nawet i w Dambuli, pamiętam, gdzieś taki bungalow położony prawie że w dżungli, więc tam one by doskwierały najbardziej, a nie właśnie na wybrzeżu.
Dziękuję bardzo. Pani Magda Brzezińska dzisiaj była gościem magazynu Na Szlaku. Dziękujemy.
Ja również i polecam jeszcze raz Sri Lankę, naprawdę z czystym sumieniem.